Może ty zaczniesz tym razem, bo zazwyczaj ja mówię, dzień dobry Piotrze.
Proszę o woła czteropolski.
Dzień dobry Jakubie.
Dzień dobry Piotrze. W 34. odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie Naukowo.
Witamy was.
Dzisiaj jesteśmy w Radomiu, ale proponuję ci, żebyśmy zlecieli na Słowację lub do Słowacji. 166 kilometrów od granicy z Polską.
Masz newsa?
Tak, mam newsa. Wiesz, co tam się wydarzyło?
No, mów, mów.
Słuchaj, 166 kilometrów od granicy z Polską odkryto w tym roku, w październiku, we wsi Palarikowo, w północno-zachodniej Słowacji, nowy gatunek szerszenia, Vespa velutina. Słyszałeś o tym gatunku?
No, o gatunku oczywiście. Myśmy już mówili parę razy o Vespa velutina. Ale przy okazji innych szerszeni, o tym, który pojawił się w Europie kilka lat temu i który się rozprzestrzenia.
No już nie tak kilka lat temu, bo we Francji pojawił się pierwszy raz w 2005 roku.
No i od tego czasu objął swoim zasięgiem właściwie większość południowej Europy i
dotarł do Niemiec, widziany był już w Berlinie i w zeszłym roku był odkryty w Czechach. I właśnie w tym roku no, jest odkrycie na Słowacji. No i słuchaj, no oczywiście służby słowackie się tym zajęły, zlikwidowały to gniazdo za pomocą substancji chemicznej i po kilku dniach dotarł do naukowców na Uniwersytecie w Bratysławie. Okazało się, słuchaj, że te larwy wszystkie żyły. Więc oni uśmiercili je w minus 80 stopniach, mrożąc je przez 24 godziny i później policzyli. Okazało się, że to, co, że tą taką sferę, bo to gniazdo jest mniej więcej w kształcie sfery 75 centymetrów wysokości, 50 centymetrów średnicy.
Ogromne gniazdo.
Tak, czyli to, tak pokażmy, to chyba coś takiego, tak?
Tak, mniej więcej tak.
No, że brakowało im, to trzeba uwzględnić, według nich brakowało już im tego górnego plastra, ale mimo to, że to gniazdo było troszeczkę już wybrakowane, naliczyli 3349 komórek, z tego 1856 zajętych, a pamiętajmy, że mówimy już o październiku, czyli to w momencie, kiedy gniazdo jest skoncentrowane, ta super rodzina szerszeni na produkcji nowych matek nieunasienionych i samców, prawda?
Tak, zgadza się.
No i teraz cóż, no powstaje takie pytanie. Wezwali ekspertkę, konkretnie naukowczynię z Francji, no bo tam już się tym zajmują no kilkanaście lat, no i ona stwierdziła, że jeżeli to było jedno gniazdo i się będzie stosowało pułapki, takie feromonowe między innymi, ale też z różnymi substancjami, które po prostu mają zadanie wyłapać nowe matki, nowe królowe na wiosnę, to jest jakieś, prawda, no i nawet było tak powiedziane, że jest spora szansa, że się uda
zlikwidować te,
znaczy, że tak, w tym miejscu, że te szerszenie inwazji się nie rozprzestrzenią, a w ogóle dlaczego, może byś powiedział Piotr, dlaczego w ogóle chcemy je tępić, my jako ludzie?
No, chcemy je tępić.
W Europie przynajmniej, Europejczycy, może
tępić,
tak.
Chcemy je tępić przede wszystkim. My w tym momencie jako pszczelarze, oczywiście zależy nam też...
Nie, również w środowisku.
Ale to jeszcze poopowiadamy sobie pewnie o tym. Natomiast my jako pszczelarze, no dlatego, że one rzeczywiście w odróżnieniu od naszego szerszenia europejskiego potrafią robić ogromne szkody w pasiekach i wręcz likwidować pojedyncze rodziny pszczele.
Bo to jest szerszeń, który przywędrował z Azji. Został przywieziony przez człowieka.
Tak. Prawdopodobnie jedna matka została przywieziona i dała początek całemu temu problemowi, który teraz mamy.
Chociaż nie wykluczę pytanie, czy są na to dowody, że później żadne inne osobniki nie zostały dowiezione.
Chyba nie. Nie wiem, czy to się da udowodnić, że to od
wprost
tej jednej...
pewnie nie, ale genetycznie można by poświadczyć pewnie.
Można by spróbować.
I pytanie, czy tak jest?
Natomiast my będziemy mówić też w kontekście szerszenia, ale o nieco innych sprawach, na przykład...
Tak, ponieważ mamy takiego newsa, można powiedzieć, naukowego, tak. Ponieważ jest to świeżynka, no to nie ma jeszcze z tego publikacji. Ja przypuszczam, że w przyszłym roku pojawi jakaś się publikacja słowackich naukowców we współpracy z
zagranicznymi... No, oni zbadają to gniazdo bardzo dokładnie.
We współpracy z zagranicznymi naukowcami i ta publikacja będzie, przypuszczam, po angielsku.
Tak. Tutaj robię taki mały wstyczek do kiedyś, to
Do sytuacji, ale dzięki temu łatwiej do niej dotrzemy niż po słowacku, chociaż to język
Trochę jakoś moje poglądy się zmieniły, wiesz, w tym zakresie. Uważam, że powinien co najmniej znaleźć artykuł również w języku rodzimym na ten temat.
No oczywiście, przecież on dotyczy już nie tylko nauki, ale dotyczy bezpośrednio funkcjonowania człowieka i w tym kontekście jak najbardziej.
Ale to, że coś dłuższego niż sam abstrakt mogłoby się przydać też w języku rodzimym. No dobrze, w każdym razie dzięki temu newsowi postanowiłem poszukać dla nas dwa artykuły, które są związane z tym gatunkiem szerszeniu. A jeszcze raz mówię, Vespa velutina. Po polsku. Nie ma jednoznacznej nazwy. Ja znalazłem coś takiego jak szerszeń żółtonogi, jakby dosłownie tłumaczyć, natomiast...
Też znalazłem szerszenia żółtonogiego, ale znalazłem też szerszenia czarnego, polską nazwę.
Natomiast przeczytałem informację entomologów, że podobno nie podoba im się nazwa szerszeń żółtonogi, że jest myląca.
Jak dla mnie niekoniecznie. Zobaczcie sobie zdjęcie. Tak. Końcówki wszystkich jego odnóży są żółte i wydaje mi się ta nazwa dosyć wdzięczna, ale zostawmy to.
Można też mówić szerszeń azjatycki, Vespa velutina, ale wtedy trzeba dodawać to velutina, bo są też inne szerszenie z Azji.
Tak, oczywiście.
Dobra.
Ale popatrz, Jakubie, my cały czas robimy wstęp, a jeszcze nie powiedzieliśmy, o czym będziemy mówić. Proponuję, żeby...
Ale ten wstęp był bardzo ważny. No,
oczywiście, że tak. Bo będziemy mówić o porównaniu skuteczności i selektywności pułapek z przynętą do odłowu tych właśnie szerszeni inwazyjnych.
Dobrze, w takim razie proponuję polecieć do cieplejszych krajów, czyli do Portugalii.
Tak, ale jeszcze będziemy mówili później o tym, że żołna europejska jest drapieżnikiem szerszenia żółtonogiego i o jej potencjalnym udziale jako czynnika biologicznej kontroli.
Żołna pszczołojad, taka jest nazwa polska.
Żołna pszczołojad. Oraz
przyjrzymy się ciekawemu zagadnieniu, czy rolnicy ekstensywni, którzy są pszczelarzami i tacy, którzy nie są pszczelarzami zajmującymi się pszczołami bezżądłowymi, są bardziej skłonni chronić okoliczną przyrodę, dlatego że są pszczelarzami lub nie. Nie wiem, czy jasno się tutaj wyraziłem.
Wydaje mi się, że jasno, a na pewno przybliżymy temat. Ja go dobrze rozumiem.
Innymi słowy, czy pszczelarze bezżądłowi są skłonni dbać o przyrodę?
Bardziej.
Niż
nie pszczelarze.
Tak.
Do Portugalii teraz.
No tak jak już powiedziałem, jedną z metod walki z tym gatunkiem szerszenia, oczywiście mówię tylko na terenie Europy, mówimy o to, chociaż w Ameryce też on występuje jako inwazyjny, jest... są pułapki, różnego rodzaju pułapki. No i mam badanie, które chcę ci zaproponować do omówienia, które przygląda się skuteczności tego rodzaju pułapkom i zagrożenia tak. związanym z nimi.
Mnie się wydaje, że niektóre pułapki są nawet trochę podobne do tych, które my używamy.
Tak jest.
Próbując wyłapać osy lub szerszenie.
Bo oni tutaj zresztą porównywali pułapki komercyjnie dostępne, ale też domowej roboty. I o ile pamiętam, w tej pułapce domowej roboty było użyte właśnie piwo, tak jak u nas się używa.
Tak.
Piwo i cukier, zdaje się.
Natomiast w większości, tam gdzie robili eksperyment, to użyli już wszędzie takiej samej substancji, czyli to była mieszanina wody, cukru i drożdży w znanej wszystkim dorosłym proporcji 1410. Jak ktoś nie wie, co znaczy 1410.
Takie proporcje używali do pułapek, tak?
Tak, w proporcji
no, ale...
wody, cukru i drożdży, to niech sobie sprawdzi.
I teraz o co chodzi z tą efektywnością i selektywnością? W efektywności oczywiście chodzi, jak dużo tych osobników, konkretnie tego gatunku, Vespa velutina, no bo po to jej się zakłada, się rzeczywiście łapie.
Mhm.
A w selektywności chodzi o zagrożenie, że razem z osobnikami tego gatunku łapie się mnóstwo innych owadów, w tym owadów błonkoszydłych, w tym owadów, które są nawet pod ochroną, prawda?
Zgadza się. Nie unikniemy tego. Chodzi o proporcje, czyli skuteczność, czy to w ogóle ma sens, i selektywność, czy to nie szkodzi, czy łowienie szerszeni nie szkodzi bardziej środowisku niż pozostawienie ich bez odłowienia?
Tak. No i zobaczcie sobie, są nawet w handlu dostępne tam w Portugalii specjalne...
Tak jest.
Specjalne pojemniki, które, jak sądzę, i u nas się pojawią. O tym możemy na końcu porozmawiać. Zwłaszcza, że one, to nie jest jakaś technologia kosmiczna, one są bardzo podobne do innego rodzaju pułapek tego typu po prostu. No i do i różnego rodzaju płyny, które przyciągają, są w tych pułapkach. No i teraz co wiesz? I teraz tutaj wiesz, zobaczcie sobie, gdzie przeprowadzali te badania w ogóle. W Galicji, już tam kiedyś byliśmy.
Byliśmy w Galicji.
Ważne, żeby odróżniać Galicję od
Ja może w jednym akapicie o metodyce.
Możesz nawet dwóch, jeśli chcesz.
Cztery pułapki, dzięki wielkie. Cztery rodzaje pułapek, po 6 sztuk z każdego rodzaju, czyli łącznie 24 pułapki, umieszczone na siatce terenowej o oczku 1 kilometra, czyli jedna pułapka od drugiej musiała być co najmniej w odległości kilometra.
Tu jest taka mapa, gdzie jest to
pułapka. Tu jest mapa i owady schwytane zbierano w 6 próbach co 2 tygodnie od drugiej połowy kwietnia do pierwszej połowy lipca, czyli końcówka kwietnia, początek maja, koniec maja, początek czerwca, koniec czerwca i początek lipca.
Popatrz, ciekawe, że pokazali nam naukowcy w pracy, pochwalili się, jak wyglądają te pułapki na świeżo, że tak powiem, a nie dali pułapkę
z zawartością.
Tak. A może dlatego, że nie jest to zbyt przyjemny widok, jak kojarzę z paciek.
Ale wiesz co, bo tylko w jednej z tych pułapek, z tych 4 rodzajów osobniki umierały przez utopienie, aha, a w większości z wyczerpania, bo jednak ta część była oddzielona od części wilgotnej i one po prostu z wyczerpania padały. Więc tam byłaby już taka sucha masa, a nie taka zupa.
A no rzeczywiście, wielkie pocieszenie.
Ba, wielkie, tak. No więc...
Co tam się nałapało? Co tam się nałapało?
No, nałapało się trochę szerszeni, ale bardzo mało, szczerze powiedziawszy. Skuteczność tych pułapek jest słaba, a te, które są najbardziej skuteczne i w których łapało się po kilkanaście czy kilkadziesiąt szerszeni, 30 powiedzmy, to one się okazały najmniej selektywne.
No,
i
widzę
w tych pułapkach...
Muchówki, mrówki,
tak jest.
Chrząszcze, o matko.
I w tych pułapkach najbardziej
motyle.
Skutecznych, ale najmniej selektywnych, było prawie 100 innych owadów na każdego złapanego szerszenia. Czyli każdy złapany szerszeń okupił swoją, że tak powiem, ofiary ze 100 innych owadów. I chyba mamy taką patową sytuację, bo jeśli nie wyłapujemy szerszenia, to on wpływa na środowisko, żywiąc się tymi owadami.
I pszczoły miodne europejskie nie są do niego dostosowane, w związku z tym dużo łatwiej, bo omawialiśmy kiedyś, zobaczysz sobie tutaj artykuł z Wespa Krabo, który okazuje się, czyli naszym rodzimym, okazuje się, że jest dosyć nieskutecznym łowcą i nie przetrzebia tych pszczół jakoś tak, żeby pszczelarz musiał się tym martwić, przynajmniej zdrowych. Natomiast no ten nie, ten daje radę i te pszczoły nie mają takiej zdolności do obrony, tak?
Tak, ale poza tym ogranicza skuteczność zapylania, ponieważ dostaje się też innym grupom owadów, on nie tylko pszczoły łowi. Więc jeżeli zostawimy go w spokoju, to mamy problem ze skutecznością zapylania i ze zmniejszeniem w ogóle pogłowia zapylaczy. A jeśli go odławiamy i robimy to skutecznie przy pomocy pułapek, to wyłapujemy też pozostałe zapylacze i znowu pogarszamy sobie jakość.
No i co robić? I co robić w takim wypadku? Mam pewne rozwiązanie, które chciałbym zaproponować w kolejnym artykule.
Poszukamy sprzymierzeńców i zapraszamy do kolejnego artykułu.
Muszę się poprawić, Piotrze. Tam to teraz zlatujemy do Portugalii. Natomiast tamto badanie w Galicji było w Hiszpanii. To jest dosyć ważne, bo byłem kiedyś,
masz rację,
byłem kiedyś
no,
w Portugalii i pomimo, że nam się mogą wydawać te kraje podobne i narody zbliżone, to ludzie tam, przynajmniej Portugalczycy, byli czuli, wyczuleni na to, więc
gdyby tak, słuchać... są też różni, ale no oczywiście przykro nam, ale nie będziemy tego zmieniać, zostanie nie, to nie. Nasza pomyłka.
Wtedy tamto badanie było w Galicji, na terenie Hiszpanii, teraz mówimy o badaniu portugalskim. No i słuchaj, czy znasz takiego ptaka, czy słyszałeś kiedyś o nim, jak żołna?
Tak.
Tak?
Tak, słyszałem.
Zobaczcie sobie tutaj.
Ładny bardzo ptaszek.
Zobaczcie sobie ten filmik. Tak, piękny ptak i są dwie nazwy polskie, ja przynajmniej jak znalazłem w internecie. Jedna występująca, jedna to żołna pospolita, a druga to żołna pszczołojad. Ja ponieważ wolę nazwę żołna pszczołojad, to proponuję, żebyśmy ją używali.
No oni tu jeszcze chyba używają żołna europejska, więc byłaby to trzecia nazwa, ale to jest cały czas ten sam.
Ale którą wolisz? I lubię nazwy, które coś się... mówią, będziemy później w kolejnym badaniu.
Pszczołojad mi się bardzo podoba.
Bo coś mówi.
I coś mówi i poza tym no zobaczymy później,
chociaż
że...
europejska też w sumie coś mówi.
Że no. To ma sens.
Znaczy na pewno żołna nie jest pospolita, przynajmniej w Polsce, dlatego no, że zobaczcie sobie, tutaj jest w badaniu pokazane, jaki...
Mapa występowania.
Mapa występowania i ona w Polsce, w Polsce występuje już tak na... Niewielkie są tylko rejony, gdzie jest jej tak. Dużo. Raczej tak na granicy jej głównego występowania, bo bardziej występuje w cieplejszych krajach europejskich.
Nie, ale także, południowa Francja, cała Hiszpania i część Portugalii.
W Polsce jest pod ścisłą ochroną.
Tak.
No, ale i teraz obok jest druga mapka występowania z kolei Wespa Velutina. I to wam już powinno coś powiedzieć, dlaczego o tym mówimy.
Zgadza się.
Otóż okazuje się, że żołna w ogóle jest owadożerna, ale szczególnie lubi błonkoskrzydłe. A ponieważ Wespa Velutina jest błonkoskrzydła, więc naukowcy postanowili sprawdzić, czy ta żołna, czy Wespa Velutina, czy szerszeń żółtonogi bądź azjatycki może być przekąską dla tej żołny.
Tak, i czy ten ptak może być naszym sprzymierzeńcem? Bo podobne zachowania stwierdzono też u czmielojada, ale on jest dość dobrze zbadany i wiadomo, że czmielojad jest w stanie nawet zlikwidować gniazdo, takie ogromne gniazdo szerszenia, bo się tym żywi skutecznie. A o żołnie na razie nie było zbyt dużo informacji i postanowiono zbadać, czym ona się żywi, czyli sprawdzić...
I to dość dokładnie.
Sprawdzić dość dokładnie wypluwki i pozostałości tak w jest. Miejscach tutaj, gniazdowania
tutaj
tego
zobaczcie
ptaka.
Taką wyplówkę, no to jest po prostu no to, co już... Bo wiadomo, rzadko kiedy żołna po prostu połknie po prostu, całego owada od razu, prawda? Te badania były przeprowadzone w pobliżu gniazd.
Tak.
Też pod gniazdami, więc pod gniazdami mogły się znajdować tam, gdzie są plisklęta po prostu fragmenty
było więcej
owadów.
Tych fragmentów i była pewność, że one pochodzą właśnie od tych ptaków. Jeśli ktoś nie wie, no to ptaki nie wydziobują tylko kawałków mięsnych, ale jednak większe kawałki swoich ofiar zjadają, a potem dopiero wypluwają to, co się nie nadaje, czyli resztki piór, pancerze chitynowe i tym podobne elementy, które nie nadawały się do zjedzenia, są wypluwane. I można to zbadać.
I to zrobiono.
I to zrobiono. W środkowej Portugalii wybrano taki region, gdzie te mapy występowania się na siebie nakładają. Tam sprawdzono wszystkie znalezione miejsca gniazdowania żołny i po zebraniu tych wypluwek i tych szczątków, które się tam pod spodem pojawiły, zbadano to molekularnie, zbadano jak wygląda skład pożywienia, jak wyglądał skład pożywienia w okresie, w którym zbierano te próbki.
Czyli mamy pewność, że dane zwierzę, dany owad należał rzeczywiście do tego gatunku. No i mamy tutaj tabelkę, na której zobaczcie sobie, mamy wymienione gatunki ofiar, do jakich należały ofiary.
I procentowy udział też.
Procentowy udział, ale także absolutną frekwencję, czyli po prostu liczbę. No i teraz co tutaj wychodzi? No zdecydowanie, tak jak naukowcy przypuszczali, dominują owady błonkoskrzydłe, do których właśnie należą pszczoły, w tym nasza pszczoła miodna, którą tutaj hodujemy, ale jeżeli chodzi o błonko skrzydłe, to masz rację, bo gadaliśmy przed, tego nie zauważyłem wcześniej, rozmawialiśmy przed nagraniem i rzeczywiście wśród, jeżeli chodzi o błonko skrzydłe,
pszczoła miodna przoduje,
a na drugim miejscu jest Megascolia maculata, to jest po polsku smukwa plamkowana. Zobaczcie sobie tu, jak wygląda. I to są rzeczywiście gatunki, które dominują. Poza tym z innych owadów niż błonko skrzydłe występują koleoptera, czyli chrząszcze. No i też pojedyncze przypadki muchówek. No i teraz pytanie, czy mamy tutaj wespa, czyli właśnie
osowate.
Znaczy, czy wręcz nazwa rodzajowa, bo po łacinie to... Mhm. Pamiętajmy, że osa po angielsku to znaczy dużo szersza grupa gatunków niż po polsku się zwykło używać. No w każdym razie szerszenie są spokrewnione z osami. No w każdym... No i zobaczmy, czy teraz tą... mamy wespa krabo, czyli tego szerszenia europejskiego.
Krabro,
i wespa velutina. No, tych wespa velutina jest więcej niż tego szerszenia rodzimego, taka ciekawostka.
No niemniej jest ich 4% tego szerszenia azjatyckiego przy 24% pszczoły miodnej, więc możemy liczyć, że jeżeli chodzi o potencjał środowiskowy zapylaczy, no to ptaki te będą naszymi sprzymierzeńcami. Ale jeżeli chodzi o pszczelarzy, to chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie one nam się spodobają i jeśli ten szerszeń u nas też zagości, to będziemy chyba jeszcze szukali jakichś innych rozwiązań.
Znaczy, chciałbym tutaj powiedzieć, że tak, sami naukowcy to piszą, że na razie to było pojedyncze badanie tylko w tym regionie Peninsula, prawda?
Tak.
W Portugalii. Nie wiadomo, jakie mogły być relacje, jednak ta żona duży obszar obejmuje, jej terytorium, tak. W którym żyje, habitat, tak jest takie słowo. No więc może w innych rejonach może być trochę inaczej.
Tam, gdzie zagęszczenie szerszenia będzie większe, mogą się zmienić te procentowe udziały.
Dokładnie. I też kwestia preferencji, które mogą się zmieniać trochę z pokolenia na pokolenie. No nie wiadomo, czy jak ten szerszeń, bo ja
troszeczkę... I tu masz rację.
Bo jak już powiedziałem, omawiając tego newsa ze Słowacji, jestem trochę sceptyczny, czy uda nam się w tym również w Polsce uniknąć tego zagrożenia. Więc ono i tak będzie. Tak przypuszczam, że jeśli, a nic nie wskazuje na to, żebyśmy zmieniali na razie podejście swoje do przyrody i do pszczelarstwa, więc przypuszczam, że te problemy będą się nawarstwiały, co akurat nie zachwyca mnie specjalnie, no natomiast żołnę może zachwycić, bo dojdzie i dodatkowa przekąska.
No cóż, a jeżeli chodzi o nasz stosunek do środowiska, pszczelarzach i niepszczelarzach, to chyba zajmiemy się tym w kolejnym artykule.
Właśnie, na ile bylibyśmy w stanie chronić pewne gatunki zagrożone, wydając na to czasami niemałe pieniądze, których taka wespa velutina mogłaby być zagrożeniem.
Zobaczmy to. Dobrze. No znowu naukowcy robią socjologię na pszczelarzach.
Tak, tylko że tym razem na uczestnikach meliponikultury.
Tak.
To jest, zobaczcie sobie, już kiedyś omawialiśmy to pszczelarstwo. Podoba mi się ta nazwa, w związku z tym będę ją używał. Chodzi o pszczelarzy bezżądłowych. Właściwie dwa razy o nich mówiliśmy, bo mówiliśmy też o Australijczykach.
Zgadza się.
I to są pszczoły rodzime dla Brazylii. Więc przelecieliśmy sobie do Brazylii i tam naukowcy się postanowili przyjrzeć rolnikom ekstensywnym, czy tam małoskalowym, czy bardziej hobbystycznym.
Szczerze powiedziawszy, to po prostu wybrali taki raczej biedny obszar w Pernambuco.
Ale to groups of small scale farmers.
Czyli, zgadza się.
Czyli no, można przetłumaczyć...
Drobnych rolników.
Mhm. I wśród tych rolników podzieli na dwie grupy. Uprawiających meliponikulturę i nie, czyli tych trzymających pszczoły bezżądłowe i nie. i postanowili i te dwie grupy porównać. Po pierwsze, jak bardzo skłonni są chronić przyrodę i poszczególne gatunki,
tak.
A z drugiej strony, jak bardzo na tą skłonność wpływa, po pierwsze, racjonalna ekonomia, czyli krótko mówiąc, ile są w stanie na to wydać jako tak. Społeczeństwo, niekoniecznie oni sami. I drugi aspekt, emocje związane z danym gatunkiem, w tym również estetyka.
Mhm. No bo tak, jeżeli chodzi o tą grupę badawczą, to było tam 54 pszczelarzy hodowców pszczół bezżądłowych i 43 rolników niepszczelarzy. A wspomniałem o tym, może to jest ważne, że około połowa z obydwu grup to ludzie niepiśmienni.
Zresztą z rejonu Pernambuco, zobaczcie sobie na mapie, tu jest zaznaczone.
Tak,
gdzie to się...
i zaledwie po 3 osoby w każdej grupie ukończyło szkoły średnie, więc no chyba jest to badanie bardzo nie tych nastrojów wdrukowanych nam przez kulturę, tylko tych, które raczej funkcjonują w społeczeństwie w taki sposób tradycyjny. I teraz wybrano spośród lokalnych zwierząt, ale nie pszczół, nie ruszano pszczół. Wybrano 6 takich, które budziły jednoznacznie pozytywne uczucia, 6 takich, które budziły jednoznacznie negatywne uczucia i 6 takich, które budziły uczucia ambiwalentne, mhm. Czyli znaleziono osoby, które odbierały je dobrze i osoby, które odbierały je źle. Dla mnie ciekawostka, że kot domowy znalazł się właśnie w tej grupie, chociaż pies znalazł się w tej grupie zwierząt biofilnych, czyli tych lubianych, o tyle kot znalazł się w grupie tych, które budzą odczucia ambiwalentne.
Zresztą podane są tutaj przykłady odpowiedzi tych osób, ale o kocie chyba nie ma, z tego co pamiętam.
Nie, o kocie chyba tutaj
właśnie,
nie ma.
Właśnie, bo ciekawe by było, co te osoby...
Co mówią o kocie.
Tak, tak. No bo jest na przykład coś takiego, może dla przykładu, o danym zwierzęciu. Pet, it's good to have around, czyli no to jest zwierzątko domowe, dobrze
je mieć blisko.
Lubię go, lubię na niego patrzeć, czyli ewidentnie odczucia estetyczne, kocham go. Jest ładny, piękne zwierzę, okropny, zabija moje zwierzęta, je kury, no to negatywne. Też ma jego obecność ma jakiś cel, dzięki niemu mam przychód.
I właśnie trochę...
Chciałbym go trzymać w moim domu, zostawmy to Bogu. To jest pewna harmonia w przyrodzie i tak widocznie musi być. No na przykład to mogą być uczucia związane również z zabijaniem pewnych zwierząt drugie. To zwierzę nikogo nie krzywdzi. To się zresztą też w Polsce bardzo często pojawia to wyjaśnienie. To ma pewną funkcję w przyrodzie, w ekosystemie, czyli pewien taki prawonaturalny porządek. To jest ważne dlatego, bo spożywa szkodniki. Aha, its song calls the rain, czyli symboliczne. Jakby to przetłumaczyć?
Że jego dźwięk przywołuje deszcz, po prostu. Ale ja bym tu raczej zwrócił uwagę na to, że naukowcy zebrali te właśnie określenia w takie 3 grupy. Mhm. Po pierwsze to właśnie takie afektywno-estetyczne, czyli kocham, nienawidzę, brzydzę się, jest piękne... Druga grupa to takie materialistyczne, czyli przynosi mi korzyść, szkodzi mi i tym podobne podejścia. A trzecie to właśnie taka grupa symboliczno, wręcz religijna. Właśnie zostawmy to Bogu, czy jego głos przywołuje deszcz. I tych ostatnich odpowiedzi było najmniej. Najbardziej podzielone były odpowiedzi właśnie te afektywno-estetyczne i materialne.
Ale zanim przejdziemy do wyniku, bo już to teraz aż się
trochę
prosi
zahaczam,
o tym powiedzieć, to powiem jeszcze tylko, jakie gatunki były w tym badaniu. O jakie gatunki pytano? Po pierwsze dlatego, że fajnie je poznać. One są właśnie bardzo ładne. ciekawe, no i troszeczkę inne podejście może być do nich tamtych społeczeństw niż naszych, w związku z różnicami kulturowymi, ale mam wrażenie, że również ekosystemowymi, po prostu tam jest inna bioróżnorodność.
Oczywiście.
No i tak, Canis lupus, przetłumaczyłem po prostu te wszystkie gatunki, spróbowałem znaleźć ich nazwę polską. Canis lupus, no to wiadomo, że chodzi o psa. No i tutaj nazwa rodzima to jest Cachorro, jeśli dobrze wymawiam, i tu jest oczywiście tendencja, żeby biofilna, czyli nie używając trudnego słowa, no lubię, można powiedzieć. No,
pierwsze sześć to będzie lubię.
Tak, czyli sympatyzująca z danym zwierzęciem. Koń domowy, cavallo w rodzimym języku, bydło rogate, boj. I tutaj właśnie jest gatunek, którego nie znalazłem nazwy, czyli Dasypus novemkinctus. Tatu verde deiro. Później mamy bardzo fajne, piękne ptaki. Zobaczcie sobie tutaj zdjęcia. Ziarnołusk szary, saiba gonga w języku rodzimym. Tukan żółtogardły, on ma taki wielki dziób. Tutaj sobie zobaczcie, też i on jest ostatnim, tukanop w rodzimym języku jest, i to jest ostatnie zwierzę, które, do którego jest sympatia pozytywna zwykle. Teraz przechodzimy do
tych, nielubianej.
Tak, do tych, które budzą być może nawet wstręt. No i mamy Spilotes puliatus. I to jest, słuchaj, wąż kanina kurojat. No i jak może się domyślić, zjada kury.
Pewnie byśmy też nie lubili.
Tak, i to jest rodzime zwierzę. Później jest myszołowczyk, też jest do niego stosunek biofobiczny. No po nazwie możemy się domyślić, że to jest jakiś drapieżny ptak, prawda, który tak, łowi gryzonie. Majkong krabożerny.
Aha. Mm.
Aga, ropucha olbrzymia. Wciąż są zwierzęta, które budzą jakąś tam odrazę często. I tutaj Acta C. Lafotes, czyli mrówki. Tutaj nie ma polskiej nazwy, mówi się mrówki grzybiarki, ale bo one hodują takiego grzyba, ale jeśli by angielską nazwę dokładnie przetłumaczyć, to są to mrówki liścio... tnące liście, tak by należało to przetłumaczyć, są to pewne, krótko mówiąc, bo ten gatunek mnie fascynuje, czy te, w ogóle ta rodzina mrówek, to są mrówki, które jedzenie, jakie znoszą, to są tylko jedzenie dla swojego grzyba, którego hodują, i można
który im przetwarza to jedzenie i dostarcza im jedzenie tak, docelowego.
Tak, ale one nie tylko go, hodowla polega również na tym, że stosują na nim różnego rodzaju pestycydy, żeby zwalczać szkolniki, chronią go również. No dokładnie stosują zabiegi rolnicze, tak jak ludzie. Później mamy żółwia, którego w sumie nazwy gatunkowe nie znalazłem również po polsku, a po rodzimym języku Kagado. Słuchaj, mamy Felis catus, czyli kota domowego, gato, który należy do ambiwalentnych zwierząt. Taka
no właśnie,
ciekawostka.
No właśnie.
Jest, ale jest egzotyczny. Czyli nie występował w tamtym, na tamtym terenie. Suskrofa, czyli kura domowa. Tu jest hirara amerykańska. To jest zwierzę należące do łasicowatych. Zobaczcie sobie, jaki fajny futrzak. Pomimo, że budzi ambiwalentne uczucia. Kapucynka brodata. No to małpka, także bardzo... No jak dla mnie bardzo sympatyczne zwierzątko, ale ja może jestem dość dziwny. Tutaj Brazylijczyków budzi, przynajmniej tych, co badali.
No ambiwalentne, tak. Czyli czasami pozytywne.
No czasami tak. I ostatnie, pójdźka ziemna. Należy do puszczykowatych, czyli już, zobaczcie sobie, możecie się spodziewać, jak wygląda. I to jest ostatnie zwierzę, o które pytano. A teraz te wyniki.
No właśnie.
Mieliśmy estetykę, czyli teraz mamy liczby.
Ale weźmy to w ten sposób, że no, dokładnych liczb to chyba nie będziemy przytaczać. Tam są te liczby określone. Zresztą dobra, macie tabelkę. I jeżeli chodzi o te afektywno-estetyczne określenia, to one były bliższe właśnie pszczelarzom niż niepszczelarzom. Niepszczelarze wybierali raczej te określenia materialistyczne. Czyli rolnicy, którzy nie hodują pszczół w Brazylii, wybierają wobec zwierząt raczej określenia materialistyczne. Przydaje mi się, nie przydaje mi się.
Tak, a rzeczywiście pszczelarze są, można by powiedzieć, tacy
bardziej piękne,
uczuciowi do przyrody i są w stanie mieć przyjaźniejszy stosunek do danego zwierzęcia, nie tylko dlatego, że przynosi im zysk, tylko dlatego, że ma jakąś funkcję w przyrodzie, taki jest porządek i tak dalej, i tak dalej. Ale co ciekawe, za to pszczelarze byli mniej skłonni zapłacić jako społeczeństwo w ramach działalności ochrony przyrody, żeby zachować dany gatunek. Pomimo, że zdawali sobie, pomimo, że twierdzili, że to ma swoją funkcję, że tak powinno być, że on zjada inne zwierzęta, że i taka jest jego rola, żeby występował, to na pytanie, czy byłby skłonny za to zapłacić, już niekoniecznie.
Pszczelarze niechętnie byli skłonni płacić, bo w drugiej części zadania, tego zadania ankietowego, bo oczywiście sposób badania był ankietowy, w drugiej części pojawił się taki, trzeba było się postawić w takiej hipotetycznej sytuacji, że dany gatunek, każdy z tych 18, jest zagrożony i rząd postanowił o niego zadbać i postanowił zorganizować zbiórkę. I jak sądzisz, ile powinno się dać od 0 do 50 reali na taką zbiórkę? No i tutaj pszczelarze właśnie byli niechętni, żeby dawać pieniądze.
Tylko oczywiście to są pszczelarze, pamiętajmy, tradycyjni, małoskalowi, od pszczół bezżądłowych.
Tak.
Natomiast...
I chyba bardzo nieprzeliczający na pieniądze swojej działalności.
Teraz taka ciekawostka. Jakby to wyszło na pszczelarzach polskich, interesowałoby mnie to. A drugie pytanie, które by mnie interesowało, jakby zapytać o ten gatunek potencjalnie, który być może będzie zawita do nas w przyszłości, ale może już można by zapytać słowackich pszczelarzy, którzy przecież są bardzo podobni do nas, czy na ile pieniędzy byliby skłonni przeznaczać jako społeczeństwo na ochronę przed wespą velutina, tym samym na ochronę rzadkich gatunków, którym wespa velutina mogłaby szkodzić.
No jest to, o ile całe badanie nie jest dla mnie zaskoczeniem, że pszczelarze mają bardziej romantyczny stosunek, a nie pszczelarze bardziej materialistyczny, to jednak nie byłbym...
Taki pewien, czy da się to na Polskę przyłożyć?
Nie jestem taki pewien, mam takie odczucie. Mm-hmm. To jest moje gdzieś...
Aha, czyli uważasz, że w Polsce to by wyszło podobnie?
Uważam, że w Polsce to by wyszło podobnie, że, mm-hmm. że bardzo dużo byśmy znaleźli pszczelarzy, którzy tak trochę nie przeliczają, tak trochę romantycznie traktują tak.
No
swoje
ale teraz
zajęcie.
Pytanie, bo gdyby to wespa velutina jednak... nie szkodziła pszczołom miodnym, czy byliby w stanie, czy byliby skłonni na to przeznaczać pieniądze? No, nie wiem.
Właśnie nie, no to... oczywiście, że nie. Nie sądzę.
A, czyli tu jednak materializm by wyszedł.
Tu by jednak materializm wyszedł, jak sądzę.
No ale widzisz, tu jest pewna jednak sytuacja, jak z tą wespa velutina, nierozwiązywalna, bo prawdopodobnie ten problem w Polsce nastanie, tak jak jest w Czechach już, w Słowacji, mhm. czy w Niemczech. I teraz można sobie... przypominam ci to badanie, które omawialiśmy w odcinku o posthumanizmie, gdzie naukowcy zresztą z Polski pisali, że to pojęcie, tak ten koncept związany z ochroną przyrody usług ekosystemowych, który jest stricte ekonomiczno takim racjonalistycznym podejściem, nie zawsze działa, bo brakuje tego podejścia uczuciowego związanego z estetyką. Słuchaj, trafiłem na takie badanie kiedyś, które dosyć do mnie przemówiło, które wskazywało, że im bardziej naukowcy mają odczuć w kierunku piękna, związanym z danym organizmem, tym chętniej go badają i tym to się przekłada być może na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.
A popatrz, ciekawe spostrzeżenie, bo szczerze powiedziawszy, to badanie, o którym mówimy, nie najlepiej mi się czytało, bo oni tu, autorzy tego badania, mają takie podejście, że jak stwierdzą jakiś szczegół, jakiś element, jakąś obserwację z tego badania, to próbują ją odnosić do innych opisów literatury, naukowej, to jest przy okazji przeglądówka. Oprócz tego eksperymentu, oprócz tego badania jest też przeglądówka innych wyników badań. I tu jest coś takiego, że jeśli badany obiekt jest postrzegany pozytywnie, to to ma przełożenie na coś tam, a z kolei oni wskazują na inne badania, że jeśli jakiś obiekt był postrzegany negatywnie, ale następowała jakaś kampania informacyjna, jakieś środki były położone na to, żeby przekonać społeczność do pozytywnego wpływu tego zwierzęcia na środowisko, to ta uwaga, to postrzeganie było przekierowywane powoli w kierunku tego pozytywnego. Ja bym tu rzeczywiście trochę widział, tak jak ty mówisz o tym artykule w posthumanistycznym.
No, żeby łączyć te dwie równe ścieżki, że tak. No, sama kalkulacja nie wystarcza. Słuchaj, no dlatego stawiam hipotezę, że gdyby większe odczucia w kierunku estetyczno-pozytywne, w kierunku dręcza pszczelego się upowszechniły, to być może skutecznie wśród naukowców zajmujących się pszczelnictwem, wśród konserwatorów przyrody i wśród pszczelarzy, być może szybciej i skuteczniej poradzilibyśmy sobie z tym problemem.
Ha, ciekawa teza. Zostawmy to tak.
Dobra, dzięki.
Dzięki,
do następnego razu.
Cześć.